Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Jak rozmawiać?
Żeby małe dzieci słuchały, to poradnik rodzicielski Joanny Faber i Julie King, skierowany przede wszystkim do rodziców, opiekunów oraz nauczycieli dzieci od 2 do 7 lat.
Książka rozwija podejście znane z klasycznej pracy Adele Faber i Elaine Mazlisz, ale dostosowuje je do realiów wczesnego dzieciństwa, kiedy język, samokontrola i zdolność przewidywania skutków dopiero się rozwijają. Autorki nie obiecują posłuszeństwa na żądanie. Pokazują natomiast, jak ograniczać codzienne konflikty bez ciągłego krzyczenia, zawstydzania, gróźb czy przekupywania. Omawiają sytuacje dobrze znane z życia z małym dzieckiem,
takie jak odmowa ubierania się, protest przy myciu zębów, napady złości, marudzenie, rywalizacja między rodzeństwem i trudne przejścia między aktywnościami.
Forma jest praktyczna, narzędzia komunikacyjne są objaśniane przez krótkie przykłady, dialogi, rysunki i doświadczenia z warsztatów. Głównym celem książki jest budowanie współpracy przy jednoczesnym zachowaniu granic, relacji i szacunku dla emocji dziecka. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, uznawanie uczuć jako pierwszy krok do współpracy. Jedną z podstawowych zasad książki jest rozróżnienie między akceptacją uczuć a zgodą na każde zachowanie.
Małe dziecko może być wściekłe, rozczarowane, zazdrosne albo przestraszone, nawet gdy dorosły nie może spełnić jego żądania.
Autorki proponują najpierw nazwać lub uznać przeżycie dziecka, zamiast natychmiast je korygować.
Komunikat w rodzaju „chcesz zostać na placu zabaw, trudno teraz wychodzić” nie oznacza rezygnacji z wyjścia.
Oznacza, że dorosły dostrzega problem z perspektywy dziecka, a następnie utrzymuje konieczną decyzję.
Taka odpowiedź może zmniejszać eskalację, ponieważ dziecko nie musi dodatkowo walczyć o to, by jego stan został zauważony.
Książka przeciwstawia tę metodę automatycznemu uspokajaniu, zaprzeczaniu emocjom lub moralizowaniu.
Zdania typu „nie płacz” to nic takiego. Często są dla małego dziecka niezrozumiałe, bo przeczą temu, co właśnie intensywnie odczuwa.
Uznawanie emocji nie jest więc techniką pobłażliwości, lecz sposobem na stworzenie warunków, w których granica ma większą szansę zostać przyjęta.
Autorki podkreślają też praktyczny wymiar tej postawy. Nie każda frustracja zniknie po kilku słowach.
Celem nie jest natychmiastowe przerwanie płaczu, ale pomoc dziecku w przejściu przez emocje bez dokładania wstydu i walki o władzę. Po drugie, zamiana rozkazów na wybory.
Informacje i udział dziecka. Książka szczegółowo analizuje, dlaczego same polecenia często zawodzą w kontakcie z dziećmi od 2 do 7 lat.
Długi ciąg instrukcji, powtarzany coraz głośniej, może przekraczać ich możliwości skupienia, a rozkazujący ton zaprasza do oporu.
W miejsce tego autorki proponują kilka bardziej konkretnych narzędzi. Jednym z nich jest ograniczony wybór. Na przykład wybór między dwoma akceptowalnymi ubraniami, a nie pytanie, czy dziecko w ogóle chce się ubrać. Dziecko otrzymuje wtedy poczucie wpływu, podczas gdy dorosły zachowuje odpowiedzialność za ramy sytuacji. Inną metodą jest podawanie informacji zamiast oskarżeń.
Zamiast etykietować dziecko jako nieuważne, można wskazać bezpośredni fakt lub potrzebę. Na przykład, że woda rozlana na podłodze jest śliska.
Autorki zalecają też krótkie, jasne komunikaty, pojedyncze kroki i pomoc wizualną, gdy słowa nie wystarczają. Małe dzieci nie zawsze ignorują dorosłego z przekory.
Często są pochłonięte zabawą, pobudzone lub nie umieją jeszcze uporządkować kilku zadań naraz.
Włączenie ich do rozwiązywania problemu, na przykład przy porządkowaniu lub planowaniu poranka, może wzmacniać sprawczość.
Podejście nie usuwa obowiązków ani granic, lecz zmienia sposób ich przekazywania. Dzięki temu dziecko ćwiczy współpracę i odpowiedzialność, zamiast jedynie reagować na nacisk.
Po trzecie, zabawa jako narzędzie przejścia przez trudne codzienne rutyny. Wyróżnikiem poradnika jest poważne potraktowanie zabawy jako sposobu komunikacji, a nie tylko nagrody po wykonaniu obowiązku. Autorki pokazują, że przy rutynowych czynnościach, takich jak zakładanie butów, wejście do samochodu, sprzątanie zabawek czy mycie zębów, humor i wyobraźnia mogą przerwać narastający impas.
Zamiast kolejnego polecenia dorosły może użyć zabawnego głosu, nadać przedmiotowi rolę albo zaprosić dziecko do krótkiego wyzwania.
Mechanizm nie polega na oszukiwaniu dziecka ani na robieniu z każdego obowiązku widowiska.
Chodzi o dopasowanie komunikacji do etapu rozwoju, w którym symboliczna zabawa i ciekawość są ważnymi drogami uczenia się.
Dla dziecka zadanie, które dorosły uznaje za proste, może oznaczać przerwanie atrakcyjnej aktywności, zmianę planu lub utratę kontroli. Odrobina lekkości może obniżyć napięcie i ułatwić przejście do następnego kroku. Książka nie przedstawia zabawy jako rozwiązania działającego zawsze.
W pośpiechu, przy silnym przeciążeniu lub zagrożeniu dorosły może potrzebować działać prosto i stanowczo.
Autorki zwracają jednak uwagę, że repertuar reakcji szerszy niż rozkaz i kara daje rodzinie więcej możliwości.
Istotna jest również granica żart. Nie powinien wyśmiewać dziecka ani odwracać uwagi od realnego cierpienia.
Zabawa jest najbardziej użyteczna wtedy, gdy służy współpracy i zachowuje atmosferę wzajemnego szacunku.
Po czwarte, granic bez karania i bez rezygnacji z odpowiedzialności dorosłego. Poradnik odrzuca fałszywy wybór między surową kontrolą a całkowitą swobodą dziecka.
Faber i King proponują komunikację, w której dorosły może stanowczo zatrzymać zachowanie szkodliwe, a zarazem nie upokarza dziecka.
Jest to szczególnie ważne w sytuacjach takich jak bicie, rzucanie przedmiotami, niszczenie rzeczy czy konflikty między rodzeństwem.
Uznanie emocji nie oznacza przyzwolenia na działanie. Dorosły może powiedzieć, że dziecko jest bardzo złe i jednocześnie fizycznie powstrzymać uderzenie lub zabrać przedmiot używany niebezpiecznie.
Następnie nacisk przesuwa się z kary na rozwiązanie problemu, naprawienie szkody oraz znalezienie dopuszczalnego sposobu wyrażenia potrzeby.
Takie podejście wymaga od opiekuna większej precyzji niż odruchowe grożenie konsekwencjami. Trzeba określić granice, zadbać o bezpieczeństwo i rozważyć, czego dziecko realnie potrzebuje, by następnym razem zachować się inaczej.
Książka nie sugeruje, że spokojne słowa natychmiast kończą każdy napad złości. Przeciwnie, uznaje, że dzieci mogą protestować, a rodzice bywają zmęczeni.
Jej wartość polega na proponowaniu języka i działań, które nie opierają całej relacji na strachu przed karą.
Długofalowym celem jest rozwijanie samokontroli, a nie tylko wymuszenie chwilowego podporządkowania.
Granice pozostają wyraźne, lecz są przekazywane jako ochrona ludzi i zasad, a nie jako dowód przewagi dorosłego. Na koniec.
Elastyczne stosowanie narzędzi wobec różnic rozwojowych i sensorycznych. Autorki przedstawiają swoje metody jako zestaw narzędzi, a nie sztywny scenariusz dla każdej rodziny.
To istotne, ponieważ dzieci w tym samym wieku różnią się temperamentem, poziomem mowy, wrażliwością sensoryczną i zdolnością regulacji emocji.
Książka uwzględnia również potrzeby dzieci z trudnościami przetwarzania sensorycznego oraz ze spektrum autyzmu.
Nie oznacza to formułowania jednej uniwersalnej recepty dla wszystkich takich dzieci. Raczej przypomina, że zachowanie uznawane za nieposłuszeństwo może czasem wynikać z hałasu, dyskomfortu dotykowego, gwałtownej zmiany rutyny albo przeciążenia.
Drepuk praktyce dorosły powinien obserwować warunki poprzedzające trudność i odpowiednio upraszczać komunikat.
Zapewniać czas na przejście oraz wykorzystywać przewidywalność i wskazówki wizualne, gdy są pomocne. Ta perspektywa chroni przed pochopnym przypisywaniem dziecku złych intencji.
Jednocześnie nie zwalnia opiekuna z wyznaczania granic. Zmienia raczej pytanie z jak sprawić, żeby przestał,
na co utrudnia mu poradzenie sobie w tej chwili i jak jasno utrzymać potrzebną zasadę.
Autorki opierają książkę na przykładach z praktyki warsztatowej, co ułatwia przełożenie zasad na codzienne sytuacje.
Zaznaczają jednak pośrednio, że narzędzia wymagają testowania i dostosowania. Rodzic nie powinien oceniać ich wyłącznie po jednym nieudanym użyciu ani oczekiwać perfekcji, zwłaszcza w stresującym dniu. Podsumowując, jak rozmawiać?
Żeby małe dzieci słuchały, będzie szczególnie przydatne osobom, które opiekują się dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a czują, że codzienność została zdominowana przez powtarzanie poleceń, kłótnie i pośpiech.
Skorzystają z niej rodzice, dziadkowie, opiekunowie i nauczyciele szukający konkretnych sformułowań oraz sposobów reagowania na zwyczajne, lecz wyczerpujące sytuacje.
Książka nie wymaga przyjęcia wizji rodzicielstwa bez granic.
Jej centralna propozycja brzmi inaczej: granice można stawiać jasno, nie opierając komunikacji przede wszystkim na groźbach, zawstydzaniu i karach.
Na tle wielu poradników wyróżnia ją ścisłe dopasowanie do rozwoju dzieci od 2 do 7 lat.
Zamiast traktować je jak pomniejszonych dorosłych, autorki uwzględniają krótką uwagę, silne emocje, potrzebę autonomii i znaczenie zabawy.
Te założenia przekładają na małe narzędzia uznawanie uczuć, ograniczone wybory, zwięzłe komunikaty, humor, rozwiązywanie problemów i ochronę granic. Praktyczny charakter wzmacniają liczne przykłady oraz rysunki, dzięki którym czytelnik łatwiej rozpoznaje własne nawyki językowe.
Największą korzyścią nie jest obietnica dziecka, które zawsze słucha. Jest nią poszerzenie repertuaru dorosłego w chwilach napięcia. Czytelnik może lepiej odróżniać emocje od zachowania, ograniczać niepotrzebne walki o władzę i budować warunki sprzyjające współpracy. Metody wymagają czasu oraz nie działają niezawodnie, lecz książka realistycznie traktuje tę niedoskonałość jako część opieki nad małymi dziećmi. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joanna Faber, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.